Na europejskie drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Zawiodą nas one dzisiaj do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, gdzie dowiemy się, na co w nowej perspektywie finansowej zostaną przeznaczone gigantyczne pieniądze na duże inwestycje infrastrukturalne i proekologiczne w naszym regionie. Ale jak zawsze na początek garść unijnych nowości Ireneusza Sangera.
Umowa handlowa Unii z Kanadą będzie dziś omawiana w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Dyskusja jest związana z przygotowaniami do podpisania porozumienia CETA pod koniec miesiąca.
O zaletach i wadach umowy, która ma doprowadzić do zniesienia ceł i barier w handlu, będą dyskutować w Parlamencie Europejskim przedstawiciele rolników, przedsiębiorców oraz związków zawodowych. By porozumienie weszło w życie, konieczna będzie później zgoda europosłów. Najpierw jednak w najbliższy wtorek przedstawiciele unijnych rządów mają zdecydować, czy dać zielone światło dla podpisania umowy, co wstępnie jest planowane podczas szczytu Unia-Kanada 27 października. O przygotowaniach do podpisania porozumienia ma dziś także rozmawiać Komisja Europejska, która zachwala dokument. CETA jest najlepszą i najbardziej nowoczesną umową handlową wynegocjowaną przez Unię Europejską, mówił wczoraj rzecznik Komisji Margaritis Skinas. Jednak w unijnych krajach pojawiają się wątpliwości, jeśli chodzi o standardy środowiskowe oraz dotyczące bezpieczeństwa żywności i praw pracowniczych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego przestrzega przed wejściem w życie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą bez rzetelnej informacji na temat postanowień tego dokumentu. W zeszłym tygodniu odbyła się w Sejmie debata o CETA, a w sobotę przeciwnicy porozumienia organizują manifestację przed Ministerstwem Rolnictwa. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w radiowej Trójce, że umowa CETA jest zagrożeniem i dla konsumentów, i dla producentów żywności.
To jest zagrożenie dla jakości żywności w Polsce, ponieważ inne są standardy produkcji żywności przez naszych rolników. One są bardzo wysokie, w ogóle w Unii Europejskiej. Polska jest wolna od GMO. Nie wolno używać określonych środków ochrony roślin. Wielkie rolnictwo kanadyjskie czy amerykańskie nie jest wolne od GMO.
Prezes PSL powiedział, że Polska nie może się zgodzić na obniżenie jakości naszych produktów spożywczych. Podkreślił, że stracą na tym przede wszystkim małe gospodarstwa rolne. Na rynek wejdą wielkie korporacje, z którymi nie wygramy, mówił Kosiniak-Kamysz.
Bo to jest walka o polską rację stanu, moim zdaniem, więc dlatego tutaj te emocje są tak duże. Dlatego my mówimy, najpierw poważna dyskusja. Pokażmy plusy i minusy tej umowy i ratyfikacja przez Parlament Narodowy, a później wejście w życie.
Rzecznik rządu odpiera krytykę umowy o wolnym handlu między Unią i Kanadą. Dziś ponownie będą o niej rozmawiać członkowie gabinetu Beaty Szydło. Rafał Bochenek mówił w radiowej Jedynce, że dokument krytykuje głównie opozycja, która będąc u władzy zakończyła negocjacje nad porozumieniem CETA w 2014 roku.
Podnoszą chociażby, że do Polski będzie ściągana żywność GMO, co nie jest oczywiście prawdą, bo ta umowa kompletnie tego nie dotyczy. Bardzo często, szczególnie tutaj politycy PSL podnoszą, że polskie rolnictwo będzie zagrożone. To też jest nieprawda. Jest wiele ograniczeń, jeśli chodzi o możliwość importowania żywności z Kanady.
Rafał Bochenek zwrócił też uwagę, że porozumienie CETA będzie musiało być jeszcze ratyfikowane przez polski parlament.
Polska tę umowę dopiero przyjmie w tej procedurze, która jest określona w Konstytucji. Konstytucja wyraźnie mówi, że musi to się odbyć w drodze ratyfikacji, a dodatkowo Sejm ostatnio przyjął uchwałę, która wskazuje, iż powinno to nastąpić większością kwalifikowaną w Sejmie, czyli 2/3. Dopiero wtedy ona będzie obowiązywała, pod warunkiem, że oczywiście zgodzą się na nią wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Do tej pory, mimo dwóch posiedzeń, Rada Ministrów nie wyraziła opinii o CETA. Komisja Europejska chce, by umowa została przyjęta pod koniec miesiąca na szczycie przywódców Unii w Brukseli. CETA to kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Kanadą. Według jej założeń mają zostać zniesione cła, a handel między Unią a Kanadą ma zostać znacząco zliberalizowany. O ponad 98% spadła liczba migrantów docierających obecnie do Grecji w porównaniu z ubiegłym rokiem, wynika z raportu przygotowanego przez Unijną Radę. Niewiele natomiast zmieniła się sytuacja we Włoszech.
Znaczący spadek liczby uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu docierających na greckie wyspy nastąpił w marcu po zamknięciu szlaku zachodniobałkańskiego, kiedy kraje na nim położone przestały przepuszczać nielegalnych migrantów, a także po zawarciu przez Unię Europejską porozumienia z Turcją. W zamian za 6 miliardów euro i obietnice zniesienia wiz, władze w Ankarze zamknęły granice i rozpoczęły przyjmowanie osób, które nielegalnie przeprawiły się do Grecji. Według unijnych ekspertów połowa to uchodźcy, pozostali to migranci ekonomiczni, którym nie należy się międzynarodowa ochrona. Do Włoch natomiast docierają przede wszystkim migranci ekonomiczni. Głównym krajem tranzytowym jest Libia, skąd przemytnicy ludzi przerzucają uciekinierów głównie z Nigerii, Erytrei, Sudanu, Gambii i Wybrzeża Kości Słoniowej.
Propaganda ze strony Rosji i tzw. państwa islamskiego jest coraz silniejsza w Europie, ostrzegają europosłowie z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Deputowani przyjęli krytyczny raport w tej sprawie autorstwa polskiej europosłanki Anny Fotygi. Dokument w formie rezolucji ma być głosowany na listopadowej sesji Europarlamentu.
Przeinaczanie faktów, wzbudzanie wątpliwości, dzielenie unijnych krajów, blokowanie decyzji, dyskredytowanie europejskich instytucji. To założenia strategii propagandowej terrorystów z tak zwanego państwa islamskiego i władz na Kremlu, uznała większość europosłów, która zagłosowała za przyjęciem raportu. W dokumencie czytamy, że rosyjskie władze wykorzystują instytuty badawcze, wielojęzyczne stacje telewizyjne, agencje informacyjne i media społecznościowe, by kwestionować demokratyczne wartości. Raport wzbudził wiele emocji. Głosowanie nad nim kilkakrotnie przekładano. Protestowali socjaliści, którym nie podobał się antyrosyjski wydźwięk dokumentu. Do raportu złożono wiele poprawek. Podczas głosowania odrzucony został m.in. zapis o rosyjskiej dezinformacji po katastrofie smoleńskiej. Europosłanka Anna Fotyga zamierza ponownie zgłosić tę poprawkę w listopadzie podczas głosowania na sesji plenarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
To były Euronewsy Ireneusza Sangera, a teraz przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
W połowie tego roku wybrana na burmistrza Rzymu Virginia Raggi, 30-paroletnia prawniczka bez politycznej przeszłości, nieuwikłana w labirynty finansowych zależności i partyjnych aliansów, podjęła decyzję, żeby za 8 lat nie organizować w Rzymie letnich igrzysk olimpijskich. To był szok. Poprzednia ekipa zgłosiła się do wyścigu o ten splendor, ostro rywalizując z Paryżem i Los Angeles. A tu nagle stop, rezygnujemy. Piotr Kowalczuk opublikował w tygodniku Do Rzeczy tekst Rzymskie Igrzysko. Pani burmistrz wykonała ten ruch wbrew woli włoskiego rządu i biznesu, głównie lobby cementowo-budowlanego. Z olimpiadą wiązałyby się oczywiście nowe inwestycje, poprawa podupadłej i pokryzysowej urody miasta, hotele, ulice, drogi, komunikacja, miejsca pracy. Ale jak trzeźwo zauważyła pani burmistrz, nie spłaciliśmy jeszcze długów po olimpiadzie w 1960. Po tamtej olimpiadzie, w której maratończyk Bigila Abebe zdobył pierwsze olimpijskie złoto dla Afryki. Ten dług nadal wynosi kilkaset tysięcy euro. Nie licząc tego, Rzym zadłużony jest obecnie na 12 miliardów euro, więc pani burmistrz ma bardzo mocne argumenty, żeby twardo trzymać się swojego nie. Dodajmy korupcjogenny klimat wszechobecny we Włoszech. W samym tylko Rzymie czeka na proces ponad 100 osób z tak zwanej mafii stołecznej. W korupcyjną aferę zamieszani są politycy z lewicy i prawicy, w tym sam szef rzymskiego biura antykorupcyjnego. I jeszcze jeden argument. Naukowcy z Oxfordu opublikowali właśnie raport o realnych kosztach olimpiad z ostatnich 50 lat. Zawsze i wszędzie realne wydatki znacznie przekraczały preliminowane zamiary oraz plany. Średnio te przekroczenia zaplanowanych wydatków sięgają 150%. Średnio. Rekordowy był Montreal. O 720% wydano więcej niż zakładano. Mieszkańcy Montrealu spłacali to przez 30 lat. Nawet superoszczędny Londyn 4 lata temu też przekroczył zakładany budżet o 70%. Bo prawda jest taka, że na Igrzyskach Olimpijskich nie zarobiło jeszcze żadne miasto. Krocie zarabia tylko i zawsze MKOL. Przed wyborem miasta gospodarza zawsze każe podpisywać cyrograf, z którego wynika, że każdy wzrost kosztów przeprowadzenia imprezy to zmartwienie wyłącznie, podkreślone wężykiem, wyłącznie gospodarzy. Pani burmistrz Virginia Raggi swoją decyzją bardzo niepopularną w kręgach deweloperskich potentatów pozwoliła zaoszczędzić mniej więcej 7 miliardów euro. 2000 euro na głowę każdego mieszkańca zadłużonego Rzymu. A w Rzymie naprawdę jest na co wydawać pieniądze. Fatalnie funkcjonuje tam publiczny transport, usuwanie śmieci. Są dziurawe chodniki i co krok straszą nieukończone inwestycje, bo w branży zamówień publicznych obowiązuje tam niepisana zasada nazywana gospodarką Penelopy, czyli trochę utkamy i sprujemy, tkamy i prujemy. Czekając nie na Odysa, ale na kolejne pieniądze pozwalające kontynuować inwestycje. Im dłużej budujemy, tym więcej pieniędzy przychodzi, żeby tylko tę pracę dokończyć. Fundusze w końcu przychodzą, ale często również nie przychodzą i te rozbebeszone konstrukcje szpecą i straszą. Są firmy specjalizujące się nawet w rozpoczynaniu inwestycji i czekaniu na dodatkowe pule pieniędzy. Pani burmistrz bardzo dobrze zna te wszystkie numery i również dlatego letnia olimpiada w 2024 nie odbędzie się w Rzymie. Piotr Kowalczuk, Rzymskie Igrzysko, tygodnik Do Rzeczy. Polskie Radio
PIK. W naszym regionalnym programie operacyjnym ujęliśmy blisko za miliard euro, czyli przeszło 4 miliardy złotych najprzeróżniejszych inwestycji o charakterze inwestycyjnym i w tym oczywiście proekologicznych.
Pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
Najbardziej cieszą te małe, które bezpośrednio dotrą chociażby na dachy zwykłych mieszkańców w postaci chociażby instalacji solarnych czy fotogalwanicznych, które wytwarzają zieloną energię. Ale z tych wielkich inwestycji ekologicznych mamy do uporządkowania wciąż gospodarkę wodną, przeznaczamy bardzo dużo pieniędzy na tworzenie sztucznych zbiorników wodnych, renowację tych, które kiedyś funkcjonowały. Chodzi głównie o zatrzymanie w naszym województwie wody, której odczuwamy bardzo wysoki deficyt, więc retencja, jeśli chodzi o ekologię, to dla nas priorytet. Wciąż potrzeby drogowe. Regionalny program inwestycyjny sfinansuje w nowej perspektywie blisko 400 km przebudowanych odcinków dróg. Praktycznie będą to nowe drogi w starym przebiegu, już z nowoczesnymi rozwiązaniami, z nową nośnością, no i wpisujące się w tak zwaną sieć TNT, czyli transeuropejską sieć komunikacyjną, po to, żeby chociażby autostrada czy budująca się S5 były dobrze z naszym województwem skomunikowane. I kolej. To ogromny segment kolejnych inwestycji, które nas czekają, tym razem w okolicy Grudziądza. Tam będziemy koncentrować największe nasze wydatki. Przebudowane będą w ramach tego projektu węzły komunikacyjne praktycznie w całym województwie, więc modernizacja linii, ale również węzłów przesiadkowych zintegrowanych z transportem autobusowym oraz tak zwanym systemem park and drive czy kiss and drive, czyli dojeżdżamy do stacji kolejowej, zostawiamy tam samochód, rower lub dojeżdżamy autobusem i dalej już podróżujemy po naszym województwie pociągiem. No i cóż, inwestycje infrastrukturalne to również to, co służy bezpośrednio sprawom społecznym czy zdrowotnym. Dokończenie naszego pakietu stulecia, jeśli chodzi o inwestycje szpitalne, w oparciu o regionalny program operacyjny, tam przewidzieliśmy prawie 0,5 miliarda złotych na dokończenie rozpoczętego w poprzedniej perspektywie dużego projektu modernizacji szpitali wojewódzkich, ale również i powiatowych. No i muszę powiedzieć o infrastrukturze, a w zasadzie o systemach informatycznych, ponieważ infrastruktura będzie budowana z programów operacyjnych krajowych w tym zakresie, czyli tak naprawdę bezpośrednie udostępnienie systemów informatycznych dla zwykłych mieszkańców to zadanie nasze. I tak, będziemy realizować takie projekty jak e-zdrowie, e-administracja, e-kultura. Każdy mieszkaniec będzie miał dostęp chociażby do swojej książeczki zdrowia, będzie mógł mieć tam dostęp do takiego repozytorium informacji medycznej, czyli nie trzeba będzie już chodzić z kartkami od lekarza do lekarza, z jakimiś dokumentacją choroby. Wszystko będzie w formie cyfrowej dostępne online w naszych szpitalach i przychodniach. Za to, jeśli chodzi o administrację, chcielibyśmy, aby ze wszystkimi samorządami w regionie utworzyć sieć, jeden system administrowania, czy dostępu do wszystkich tak naprawdę decyzji administracyjnych poprzez internet. Gigantyczne przedsięwzięcie, ale jesteśmy dzisiaj na dobrej drodze, ponieważ ten projekt jest oparty o dobrą współpracę między samorządami i wszystkie samorządy, co jest ewenementem w skali chyba kraju, podpisały deklarację i już przygotowujemy umowy, aby właśnie taki program można było wdrożyć w życie. Polskie Radio
PIK. Pan Bartosz Wojtaczka, kierownik Biura Programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Unia Europejska, dając swoje pieniądze do dyspozycji województwu, myśli o tym nie tylko, by rozwijać dany region, ale także, by w tym regionie ludziom żyło się lepiej, czyli jak to oficjalnie się mówi, proekologicznie. Czy na takie inwestycje w tej chwili położony jest nacisk.
Jak najbardziej, dlatego że Unia Europejska w ramach swojej strategii Europa 2020 zakłada, że jednym z jej filarów będzie zrównoważony rozwój. Oznacza to, że we wszystkich działaniach podejmowanych przez Unię Europejską przejawia się ta myśl, by te działania w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko, a nawet powiem więcej, żeby zmniejszał się stopień początkowy, bazowy, w jakim dana inwestycja oddziałuje na środowisko. I oczywiście w naszym regionalnym programie operacyjnym również kładziemy nacisk na te aspekty, bo dla przykładu jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować inwestycje związane choćby z gospodarką wodno-ściekową na terenie województwa, ponieważ inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę, jeżeli chodzi o nasze województwo, tutaj samorządy bardzo dużo już pracy wykonały. Natomiast przed nami jeszcze w tym okresie programowania jest dość dużo pracy, jeżeli chodzi właśnie o gospodarkę wodno-ściekową, zapewnienie, żeby ścieki generowane przez gospodarstwa domowe, czy też przez usługi przedsiębiorców, żeby one trafiały we właściwe miejsce, żeby nie zanieczyszczały środowiska. I na to oczywiście w naszym programie znajdą się pieniądze, natomiast tutaj oczywiście kwestia jest pewnych działań, także ze strony rządu, samorząd województwa pracuje nad tym, żeby te środki uruchomić, udostępnić dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Nie jest to oczywiście jedyny element, dlatego że gospodarka odpadami także jak najbardziej będzie wspierana. Została już podpisana umowa z naszym Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który właśnie będzie rozdysponował środki dla punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To jest taki przykład też inwestycji, które jednostki samorządu terytorialnego będą mogły realizować, aby po prostu prowadzić tą politykę związaną z gospodarką odpadami w sposób z hierarchią zgodną z tym, jak to widzi Unia Europejska, czyli żeby najpierw zapobiegać, maksymalnie wykorzystywać to, co jest i ograniczać te odpady, które będą składowane, tak żeby po prostu tworzyć takie zamknięte koło w gospodarce, kiedy to odpady są wykorzystywane w maksymalnym stopniu poprzez recykling i inne tego typu działania, odzyskiwanie i w jak najmniejszym stopniu składowanie na wysypiskach. Oprócz oczywiście jednostek samorządu terytorialnego, również przedsiębiorcy będą mogli pozyskać wsparcie na działania związane z tą proekologiczną postawą. Już obecnie trwa nabór w poddziałaniu 162, gdzie dajemy dotacje dla innowacyjnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i tam właśnie można zobaczyć przykład tej sytuacji, w której postawa proekologiczna przewija się w całym programie, ponieważ dajemy premię dla tych przedsiębiorców, którzy myśląc o innowacjach uwzględnili aspekt środowiskowy i na przykład chcą zmienić swój proces produkcyjny, jednocześnie w znacznym stopniu zmniejszają na przykład zużycie energii, które nastąpi w procesie produkcyjnym albo zmniejszają liczbę generowanych ścieków. To jest właśnie przykład ekoinnowacji, która będzie premiowana w tym konkursie. Oczywiście mamy także oś priorytetową trzecią, gdzie chcemy zachęcić czy to przedsiębiorstwa, czy jednostki samorządu terytorialnego do zwiększenia swojej efektywności energetycznej. Chodzi o to, że przedsiębiorcy mogą na przykład pozyskać wsparcie, to nie będą dotacje, to będą instrumenty finansowe, aczkolwiek myślę, że także o warunkach bardzo, bardzo korzystnych dla przedsiębiorców, które mają na celu ich zachęcenie do dokonania takich zmian w przedsiębiorstwie właśnie, żeby zmniejszyć z jednej strony zużycie energii, z drugiej strony być może pomyśleć o wytwarzaniu energii w przedsiębiorstwie, być może zamontowanie jakichś solarów, tego typu rzeczy, na to wszystko znajdą się pieniądze. Obecnie także rozdajemy pieniądze na zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych. Budynków publicznych chcemy, żeby jednostki samorządu terytorialnego w maksymalnym stopniu wykorzystały te środki właśnie na zwiększenie efektywności, czyli zmniejszenie zużycia energii w tych budynkach. Także takie pieniądze będą dostępne dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, także tutaj też będziemy chcieli zachęcić te podmioty do pozyskiwania wsparcia.
Wydawać by się mogło, że takie inwestycje strukturalne, duże inwestycje, jak chociażby modernizacja dróg, niewiele mają wspólnego z ekologią, a jednak to także chroni w jakiś sposób środowisko, kiedy te drogi są nowoczesne, kiedy można nimi podróżować szybciej i sprawniej.
Tak, dlatego też samorząd województwa zachęca na przykład jednostki samorządu terytorialnego, żeby przy okazji inwestycji drogowej pomyśleć także na przykład o ciągach dróg rowerowych wzdłuż właśnie arterii komunikacyjnych. Dzięki temu zakładamy, że będzie możliwość zmniejszenia oddziaływania dróg na środowisko. Oczywiście sama jakość dróg także generuje określone efekty ekologiczne, ponieważ wiadomo, że im gorsza jakość tych dróg, ta podróż jest dłuższa, to niestety generuje większe zanieczyszczenie środowiska. Także wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, staramy się myśleć o takich efektach, które sprawią, że rzeczywiście to hasło zrównoważony rozwój znajdzie swoje odzwierciedlenie we wszystkich działaniach programu. W niektórych mniejsze, w niektórych większych, w zależności od specyfiki podejmowanej interwencji. Natomiast gdzieś zawsze z tyłu głowy ta myśl pojawia się, żeby tak ukształtować zasady poszczególnych konkursów, że jeżeli jakiś samorząd, przedsiębiorca, inny podmiot zwróci uwagę na te aspekty, żeby za ten trud uzyskał dodatkowe punkty. I wszędzie tam, gdzie uzyska to akceptację, będziemy chcieli dążyć i podążać w takim kierunku, no bo tak jak powiedziałem, cel w postaci zrównoważonego rozwoju jest taką polityką horyzontalną Unii Europejskiej, która dla samorządu województwa jest istotna i która znajdzie oczywiście i znajduje swoje odzwierciedlenie w programie.
My mówimy konkurs, a gdzie powinni zasięgać informacji o możliwości dotowania swoich inwestycji z unijnych pieniędzy i samorządowcy, i przedstawiciele przemysłu?
Pierwszym i najważniejszym źródłem informacji, takiej biernej, że przedsiębiorca musi wejść, zapoznać się, są oczywiście strony internetowe naszej instytucji. Mój Region EU to jest ta strona, która zawiera wszystkie informacje o programie. Natomiast ja zachęcam bardzo wszystkich zainteresowanych do kontaktu z punktami informacyjnymi funduszy europejskich. Tam pracują osoby, które właśnie po to są w naszej instytucji, też w instytucjach centralnych, żeby udzielać wszystkim zainteresowanym informacji. I czy to przedsiębiorca, czy jednostka samorządu terytorialnego uzyska tam najszybciej informacje. Oczywiście urząd stoi otworem przed każdym zainteresowanym, natomiast z racji różnych obowiązków kontakt z poszczególnymi pracownikami może być czasami utrudniony. Natomiast punkty informacyjne są dedykowane temu, żeby przekazywać zainteresowanym wszystkie informacje o konkursach, o zasadach, wyjaśniać jakieś wątpliwości, podpowiedzieć, jak skonstruować wniosek, wyjaśnić po prostu, bo niestety czasami jest tak, że przedsiębiorcy potrzebują informacji na konkretne tematy, które być może nie do końca jasno wynikają z dokumentów. Zdarza się tak, dlatego że tutaj każda osoba ma określone podejście i tutaj właśnie pracownicy mają zadanie wspomóc. Oczywiście my także, jeżeli tylko jest jakieś spotkanie konsultacyjne, to oczywiście służymy pomocą i udzielamy wszelkich niezbędnych wyjaśnień. Także urząd stara się dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.
Główny punkt informacyjny oczywiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, ale także w dużych miastach naszego województwa takie punkty są.
Oczywiście, przedstawicielstwa są w Grudziądzu, Włocławku, Bydgoszczy oczywiście, także zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Punkty są dostępne i informacja o sposobie kontaktu, o godzinach jest oczywiście zawarta na naszej stronie internetowej, więc każda osoba poszukująca wiedzy ma możliwość jej uzyskania. Polskie Radio PIK.
Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
A teraz przez najbliższe 10 minut będzie o pomocy unijnej dla polskich rolników poszkodowanych zwłaszcza klęskami żywiołowymi lub rynkowymi, realizowanej przez rządowe agencje płatnicze, Agencję Rynku Rolnego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. We wrześniu Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła w pierwszej transzy przyjmowanie wniosków o wsparcie dla tych producentów mleka, którzy z powodu gwałtownej dekoniunktury na rynku mlecznym, spadku cen skupu i opłacalności po zaprzestaniu w krajach unijnych limitowania tej produkcji, to znaczy kwotowania, deklarują ograniczenie stad krów i produkcji mleka. A dziś właśnie w południe zakończono w Agencji Rynku Rolnego przyjmowanie deklaracji w kolejnej, drugiej już turze tej akcji na następny okres ograniczania produkcji, o czym mówi dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy, pan Wojciech Kędzia.
Pierwsza transza, można powiedzieć, w ubiegłym miesiącu zakończyła się. W skali kraju wpłynęło do Agencji Rynku Rolnego niespełna 4000 wniosków. W naszym województwie było to ponad 300 wniosków z ograniczeniem produkcji mleka na ilość około 14 milionów kilogramów.
Stosunkowo niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest ponad 6 tysięcy procentów mleka w województwie.
Tak, okres ten niejako nie sprzyja, nie koreluje z naturalnym okresem remontu stada. Z drugiej strony mamy do czynienia ze wzrostem koniunktury na rynku produktów mlecznych i wzrostem skupu samego mleka. Na początku, w połowie roku, mieliśmy sygnały mówiące o wzroście koniunktury. Mamy jesień i możemy powiedzieć, że ta koniunktura rośnie.
A zatem spada i zainteresowanie producentów mleka ograniczaniem tego.
Tak jest. A więc stąd można tłumaczyć relatywnie mniejsze niż pierwotnie spodziewaliśmy się w agencji zainteresowanie producentów. Mogę powiedzieć, że siłami naszej agencji Ministerstwo Rolnictwa jako pierwsze z krajów członkowskich w ubiegłym miesiącu złożyło do Brukseli meldunek o ilości zainteresowanych redukcją mleka. A więc możemy powiedzieć, że jesteśmy najsprawniej działającą agencją płatniczą w całej Unii Europejskiej. No, w tym względzie wypada powiedzieć.
No a rolnicy...
W dniu dzisiejszym o godzinie 12 właśnie zakończył się drugi okres składania wniosków na okres rozliczeniowy od 1 listopada do końca stycznia 2017 roku.
Kilkadziesiąt wniosków?
Tak, no z natury rzeczy to zainteresowanie jest mniejsze niż w tym pierwszym okresie. Spodziewamy się największego zainteresowania w terminie grudniowym, kiedy rolnicy będą składali wnioski o redukcję na tak zwany czwarty okres rozliczeniowy, obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca. A wnioski będą przyjmowane do 7 grudnia godziny 12. Natomiast jako agencja, tak powiem, kończymy prace związane z wydawaniem decyzji dla producentów rolnych, którzy skorzystali z dopłat do tak zwanego kwalifikowanego materiału siewnego. W naszym oddziale wydaliśmy dla zainteresowanych tym mechanizmem około 11 tysięcy rolników. Już 3 tysiące decyzji zostało wysłanych do rolników, a mamy nadzieję, taki jest cel naszej agencji, aby przed świętami, co najmniej do połowy grudnia, wszyscy rolnicy za tenże materiał siewny zużyty dostali dopłaty już na swoje indywidualne rachunki bankowe.
Chociaż przypomnijmy, nie wszyscy mogą dostać, bo muszą się zmieścić przede wszystkim w unijnej zasadzie de minimis, czyli dozwolonej wysokości krajowej pomocy.
Tak, ale tutaj rolnicy sami mieli doskonałą świadomość tego, sami pomagali, aktywnie uczestniczyli, składając wniosek, przedkładali dokumenty o wysokości wcześniej uzyskanej pomocy.
Przypomnijmy, jest to 15 tysięcy euro na jedno gospodarstwo w ciągu 3 lat, a więc trzeba w tym wyliczaniu uwzględnić i pomoc dopłaty do materiału siewnego, jak i również inne formy pomocy krajowej.
Tak jest.
W przypadku małego gospodarstwa, wiadomo, rolnicy mają większe szanse uzyskania tej pomocy w ramach de minimis. W przypadku dużego gospodarstwa, no niestety, szybko się wyczerpuje ten limit.
No, wiele gospodarstw, można powiedzieć, w tak zwanych wysokoobszarowych w ogóle nie przystępowało w tej turze naboru wniosków, bowiem te kwoty mieli wykorzystane najwięksi nawet już w pierwszym roku.
I w tym tygodniu warto jeszcze skorzystać z zaproszenia na konferencję.
Tak, w związku z rozpoczęciem naboru wniosków na wsparcie producentów i przetwórców rolnych zainteresowanych wzięciem udziału w programie wspierania ich promocji na rynku krajowym i międzynarodowym oraz przystąpieniem do tak zwanego programu współpraca w ramach programu obszarów wiejskich, którymi to administrować będzie agencja, w piątek o godzinie 10 w sali wykładowej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy ulicy Bernardyńskiej 6 nasz oddział Agencji Rynku Rolnego organizuje seminarium szkoleniowe dla wszystkich zainteresowanych, w którym będziemy prezentowali reguły towarzyszące naborowi wniosków. Myślę, że ciekawym elementem, który przyciągnie beneficjentów potencjalnych, jest zestaw prelegentów. Jest tam zarówno poseł naszego regionu, Jan Krzysztof Ardanowski, jak i najbardziej merytorycznie przygotowani do tego pracownicy centrali Agencji Rynku Rolnego, którzy będą w stanie odpowiedzieć potencjalnie zainteresowanym na wszystkie nurtujące ich pojawiające się pytania. Bo temat konferencji to możliwość skorzystania z programów operacyjnych w ramach poddziałania 3.2, przewidujących wsparcie na działania informacyjne i promocyjne oraz poddziałania współpraca właśnie przewidzianego dla producentów i przetwórców rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-2020.
Od poniedziałku 17 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o pomoc unijną dla polskich rolników. Do tego również przygotowuje się Kujawsko-Pomorski Oddział Terenowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. Przy telefonie wicedyrektor oddziału, pan Paweł Drzazrzewski.
Pomoc przeznaczona jest oczywiście dla rolników. Trzeba być producentem rolnym i trzeba posiadać numer identyfikacyjny w Krajowym Systemie Ewidencji Producentów Rolnych, aby można było starać się o tę pomoc. Pomoc dotyczy szkód, które powstały w wyniku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy. Nabór, jeżeli chodzi o pomoc, rozpoczyna się od 17 do 31 października bieżącego roku i wszystkie biura powiatowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego czekają i są przygotowane, ale również i teraz, jeżeli rolnicy mają pytania bądź jakieś niejasności do wyjaśnienia, to oczywiście pracownicy służą wskazówkami i pomocą. Co więcej, istotne jest również to, aby można było się starać o tę pomoc. Oprócz wypełnionego wniosku, który jest dedykowany właśnie do tej pomocy, należy mieć kopię protokołu oszacowania szkód. To jest bardzo
istotne.
Przez
komisję gminną powołaną,
tak,
przez wojewodę.
Tak, dokładnie. Oraz kopię polisy ubezpieczeniowej. O ile w dniu wystąpienia szkody oczywiście, co najmniej 50% powierzchni upraw była ubezpieczona.
Chociaż od jednego czynnika.
Tak, chociaż od jednego czynnika, dlatego to jest istotne, ponieważ kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników, którzy takiej polisy właśnie nie mają. Dlatego to też jest bardzo ważne. Te dwie rzeczy są istotne. Oprócz wniosku należy dołączyć bezwzględnie kopię protokołu szacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli chodzi o pomoc, pierwsza to jest w kwocie 900 zł na 1 hektar powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, ale szkoda musiała wystąpić na jednej uprawie w wysokości co najmniej 70% spowodowanych przez wcześniej wymienione czynniki, bądź drugi rodzaj to jest 100 zł na 100 metrów kwadratowych, ale to dotyczy upraw w szklarniach i tunelach foliowych i również warunkiem jest powstanie szkody na co najmniej 70% upraw w szklarniach czy tunelach. Wnioski będą rozpatrywane jak najszybciej. Kwota przeznaczona na pomoc w skali całego kraju jest zabezpieczona, tylko po rozpatrzeniu przez biura powiatowe wniosków, ewentualnie jeżeli będą jakieś rzeczy dotyczące jakiegoś uzupełnienia czy zapytania, myślę, że tutaj na bieżąco będzie ta pomoc uruchamiana i wypłacana rolnikom.